Niecodzienne zdarzenie miało miejsce 22 września 2006 roku w centrum handlowym Pitt Street Mall w Sydney w Australii. Tego dnia na ulicy pojawił się młody człowiek z kawałkiem kartonu, na którym wielkimi literami napisał dwa słowa: Free Hugs, darmowe przytulanie. Raz po raz zaczepiał zdezorientowanych przechodniów, oferując im darmowy uścisk i nie oczekując niczego w zamian. Niektórzy, jak się można domyślić, odchodzili zniesmaczeni, ale wielu jednak zaskoczonych tą niecodzienną propozycją decydowało się przyjąć jego ofertę. Pewien biznesmen, rozmawiając przez telefon, zatrzymał się w samym środku rozmowy i wymienił uścisk. Młoda studentka wyciągnęła spragnione bliskości ręce po to, żeby po chwili wylądować w ramionach młodego, nieznajomego mężczyzny. Pewien turysta, który przechodził obok, zobaczył napis Free Hugs. Odłożył na bok swój aparat, by przez moment poczuć na sobie uścisk drugiego człowieka. You've made my day. Odmieniłeś mój dzień. Rzucił w jego stronę Brazylijczyk Wagner Santos, odchodząc z błogim uśmiechem na twarzy. Niepozorne nagranie wideo z tego wydarzenia, zamieszczone na portalu YouTube, z dnia na dzień stało się absolutnym hitem internetu. W ciągu kilkunastu miesięcy film zanotował 37 milionów odsłon, stając się początkiem światowej kampanii Free Hugs, darmowe przytulanie, która sprowokowała ludzi od Taipei na Tajwanie, przez Genewę w Szwajcarii, po Chicago w Stanach Zjednoczonych, do rozdawania darmowych uścisków przypadkowym przechodniom, którzy gotowi byli za krótką chwilę niezobowiązującej bliskości z drugą osobą oddać się w ramiona zupełnie obcych sobie ludzi. Myślę sobie, że ta jedna kampania mówi więcej o stanie naszego najbardziej technologicznie rozwiniętego społeczeństwa w historii świata, niż całe tomy opasłych opracowań na temat kondycji współczesnego człowieka. Świat cierpi na niedosyt głębokich, prawdziwych relacji, a przytłaczające poczucie pustki i osamotnienia pcha nas w ramionach obcych ludzi, by chociaż przez chwilę poczuć, że nie jesteśmy sami, że komuś naprawdę na nas zależy. I wcale nie musimy jechać do Sydney, by skorzystać z tego darmowego uścisku bez zobowiązań. Wystarczy przejść na drugą stronę ulicy, pójść do klubu albo na dyskotekę, albo na imprezę. I tam w tłumie ludzi możemy chociaż przez chwilę poczuć powierzchowną bliskość z drugim człowiekiem. Wystarczy zapisać się do jakiegoś klubu, który jest związany z naszym hobby. Możemy cieszyć się momentami szczęścia, kiedy razem z innymi realizujemy swoje pasje. Wystarczy zaangażować się w wolontariat w jednej z niezliczonych organizacji pozarządowych, żeby mieć poczucie, że razem z innymi możemy zrobić coś dla innych. A jednak prawda jest taka, że żadna z tych wspólnych aktywności, choćby najbardziej szlachetna w swojej istocie, nie jest w stanie wypełnić głębokiej tęsknoty, która ukrywa się gdzieś w głębokich zakamarkach naszego serca. Tęsknoty za prawdziwymi, znaczącymi relacjami, nie tylko z ludźmi, ale też z samym Bogiem. Bo jak zauważył 17-wieczny poeta angielski John Milton, samotność to pierwsza rzecz, o której Bóg powiedział, że nie jest dobra. Wiedział, co mówi. Bóg wiedział, co mówi. Bo On sam wiecznie trwa w doskonałej relacji między Bogiem Ojcem, Bogiem Synem i Bogiem Duchem Świętym i stwarzając nas na swoje podobieństwo, włożył nasze serca to samo pragnienie do głębokich, prawdziwych relacji z Nim i ze sobą nawzajem. Bo tylko one dają nam poczucie tego, że naprawdę żyjemy. Tylko jak je stworzyć? I gdzie znaleźć pomoc, jeżeli sami czujemy się zagubieni i zmęczeni darmowym przytulaniem bez większego znaczenia? Z odpowiedzią przychodzi nam starożytny lekarz, Łukasz, który akurat nie pisze na ten temat doktorskiej rozprawy, choć pewnie mógłby, ale zafascynowany uczniami Chrystusa, przykładem życia pierwszych uczniów, zapisał na kartach pożółkłego papirusu niezwykłą historię podzieloną na dwie części, którą dziś zaliczylibyśmy do jednego z ulubionych moich gatunków literackich, do reportażu. Bo Łukasz z taką iście aptekarską, reporterską dbałością o szczegóły rejestruje najważniejsze wydarzenia, które miały miejsce 2000 lat temu i w tej pierwszej części opisuje życie, śmierć i zmartwychwstanie oraz wniebowstąpienie Jezusa Chrystusa. A drugą część swojego reportażu Łukasz rozpoczyna od obietnicy, którą zmartwychwstały Chrystus daje swoim uczniom nieco ponad miesiąc po swoim zmartwychwstaniu. Każe im czekać w Jerozolimie na dar Ducha Świętego, który ma ich napełnić i uczynić Jego świadkami w Jerozolimie, w Judei, Samarii i aż po krańce ziemi. Tymczasem zbliża się dzień Pięćdziesiątnicy, dzień Wielkiego Żydowskiego Święta, Święta Szawuot, zwany też Świętem Tygodni, Świętem Żniw czy Zielonymi Świętami. Tłumy pobożnych Żydów z najdalszych zakątków ówczesnego świata zjeżdżają się do świątyni w Jerozolimie, będą oddawać cześć Bogu w podziękowaniu za obfite plony, a także wspominać moment, kiedy Bóg przekazał Mojżeszowi przykazania na górze Synaj, 50 dni po wyjściu z ziemi egipskiej, z domu niewoli. A gdy nadszedł dzień Pięćdziesiątnicy, pisze Łukasz, byli wszyscy razem, uczniowie Jezusa, byli wszyscy razem zgromadzeni w jednym miejscu. Nagle od strony nieba dał się słyszeć szum. Był jak uderzenie potężnego wiatru. Wypełnił cały dom, w którym się zebrali. Wówczas zobaczyli jakby języki ognia. Rozdzieliły się one i spoczęły na każdym z nich. Wszyscy zostali napełnieni Duchem Świętym i zaczęli mówić innymi językami stosownie do tego, jak Duch im to umożliwiał. Na siedzących w jednym pomieszczeniu uczniów naraz wstępuje obiecany przez Jezusa Duch Święty. Napełnia ich, nie pozostając żadnych wątpliwości, że mają do czynienia z wydarzeniem, które jest absolutnie od początku do końca ponadnaturalne. Pomieszczenie wypełnia wiatr, którego nigdzie nie było. Nad ich głowami pojawiają się języki ognia, które niczego nie palą, ale ciągle płoną. A oni sami zaczynają nagle mówić innymi językami, których nigdy się nie uczyli, których w ogóle nie znają. I takie zachowanie nie mogło przejść niezauważone przez te liczne tłumy, które tamtego dnia zgromadziły się w Jerozolimie. Czytamy, że w Jerozolimie natomiast byli obecni religijni Żydzi, którzy przybyli z ziem zamieszkanych przez wszystkie narody pod niebem. Odgłos uderzenia wiatru przyciągnął cały tłum takich ludzi. Każdy, kto przybył, był zdziwiony, że słyszy ich mówiących w jego własnym języku. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są Galilejczykami? Pytali zaskoczeni i zdumieni, przekładając na nasze. Czy ci wszyscy, którzy mówią, nie są wieśniakami? Nie są chłopakami z prowincji, ludźmi prostymi, nieuczonymi? Skąd u nich znajomość obcych języków? Więc jak to się dzieje, że każdy z nas słyszy swój własny dialekt, w którym się urodził? My, Partowie, Medowie, Elamici, mieszkańcy Mezopotamii, Judei, Kapadocji, Pontu, Azji, Frygii, Pamfilii, Egiptu i tych części Libii, które leżą koło Cyreny, przybysze z Rzymu, zarówno Żydzi, jak i prozelici, Kretańczycy oraz Arabowie, słyszymy ich, jak w naszych językach mówią o wielkich dziełach Boga. Wszyscy zatem zaskoczeni, oniemiali, mówili jeden do drugiego, co to wszystko znaczy. Ale byli tacy, którzy drwili. Ci ludzie upili się młodym winem. Tego dnia Bóg poprzez Ducha Świętego raz na zawsze rozprawia się z przekleństwem starotestamentowej wieży Babel. kiedy to pomieszał języki ludziom, których jedyną ambicją było to, żeby być większymi od Boga. Od tamtego czasu obce języki tylko uwypuklały coraz głębsze różnice między ludźmi, jeszcze bardziej oddalając ich od siebie. Oni już byli różni, już byli obcy, a poprzez obce języki stawali się jeszcze bardziej sobie obcy. Ale kiedy Duch Święty napełnia pierwszych uczniów, ci prości, nieuczeni Galilejczycy, naraz zaczynają mówić tak, że wszyscy wokół rozumieją, co mówią. I lekarz, reporter w jednej osobie, Łukasz, nie pozostawia żadnych złudzeń, kiedy wymienia ludzi od wschodu do zachodu, od północy na południe. Kiedy opisuje ludzi pochodzących z najdalszych kręgów ówczesnego świata, tego, co było im znajome, nie pozostawia złudzeń, chcąc powiedzieć bardzo jasno. Bóg ma przesłanie do człowieka i to przesłanie od dzisiaj łączy obcych sobie ludzi, przekraczając granice geograficzne i kulturalne. A co to za przesłanie? A tego dokładnie nie wiemy, ale czytamy, że każdy z nich ogłaszał wielkie dzieła Boże. Możemy się tylko domyślić, że każdy z nich najprawdopodobniej oddawał cześć Bogu, wychwalając Go za to, co, za to, jak jest wielki i za to wszystko, co On uczynił w ich życiu. I robią to, to ciekawe, po raz pierwszy od śmierci Jezusa robią to publicznie. Do tamtego czasu, kiedy Jezus jeszcze chodził po ziemi, oni razem z Nim nie bali się tego, kiedy On mówił o Bogu, oni też mówili o Bogu, ale z chwilą śmierci Jezusa uczniowie zamilkli, nawet zmartwychwstanie. Nie wyprowadziło ich na ulicę. Oni jeszcze się boją. Boją się aresztowań, boją się tego, że za jakiekolwiek mówienie o Bogu publicznie i opowiadanie o Jezusie mogą zostać zaaresztowani. Napełnieni Duchem Świętym nagle nabierają odwagi. I nie wiem, czy to oni wyszli na ulicę, czy to ludzie ich wyprowadzili, czy ludzie ich usłyszeli, ale w pewnym momencie rzeczywiście stają pośród ludzi i zaczynają z odwagą głosić to, co Bóg dla nich uczynił, wywołując różne reakcje wśród słuchających. Jedni są zdumieni i zaciekawieni, inni szydzą i drwią sobie z nich, zarzucając im pijaństwo. Kiedy patrzę na odwagę tych pierwszych uczniów, którzy wyszli na ulicę i zaczęli opowiadać o tym, co Bóg w ich życiu uczynił i z natchnienia Ducha Świętego robili to w językach tak, żeby inni mogli to jasno zrozumieć. Przypomina mi się historia, którą opowiedział mi mój przyjaciel, wspominając swoją koleżankę Julkę. Siedzieli w bibliotece i w małym gronie rozmawiali na różne tematy. Ona mówiła o swoich kolegach i koleżankach z roku. W pewnym momencie rozmowa zeszła na kwestię intymności, a później na chrześcijaństwo. Julka powiedziała coś takiego. Wstydem jest mówić rówieśnikom, że czeka się z seksem do małżeństwa. Kiedy powiedziałam o tym w gronie znajomych, to zrobiło się jakoś dziwnie. Czułam, jak serce biło mi mocniej. Nie chciałam być postrzegana jako dziwaczka z innej planety. Chciałam być akceptowana przez moje środowisko, ale byłam wewnętrznie przynaglana do tego, żeby o tym powiedzieć. Tak właśnie się dzieje, kiedy Duch Święty wypełnia nasze życie i dodaje nam odwagi do tego, żeby mówić o Bogu bez lęku i obawy przed tym, że zostaniemy odrzuceni. Bo kiedy Duch nas napełnia, możemy z odwagą mówić innym o tym, co Bóg uczynił w naszym życiu. Tak było i wtedy. Wówczas powstał Piotr wraz z jedenastoma, słysząc te głosy zdziwienia i głosy krytyki, szydery. Wstaje Piotr, podnosi swój głos i czytamy, wyraźnie przemówił do zgromadzonych. Judejczycy i wy, którzy przebywacie w Jerozolimie, posłuchajcie uważnie tego, co wam mam do powiedzenia. Wbrew waszym przypuszczeniom, ci ludzie nie są pijani, jest dopiero 9 rano. W Polsce pewnie to by zupełnie nie zagrało, bo nie byłoby się czemu dziwić, ale tam ewidentnie kultura picia była nieco inna niż w naszym kraju. Tu chodzi o to, mówi Piotr, co zapowiedział prorok Joel. Oto w dniach ostatecznych, cytuję proroka, mówi Pan, wyleję mego ducha na wszystkich bez wyjątku. Prorokować będą wasi synowie i córki, wasza młodzież będzie przeżywać widzenia, a starcom dane będą sny. W tych dniach wyleję z mego ducha nawet na moich niewolników i niewolnice. Będą prorokować, dokonam cudów na niebie, w górze oraz znaków na ziemi, na dole. Będzie krew i ogień, będą kłęby dymu, zanim przyjdzie dzień Pana, wielki i wspaniały. Słońce przemieni się w ciemność, a księżyc w krew. Wówczas każdy, kto wezwie na ratunek imienia Pana, będzie zbawiony. Możemy sobie tylko wyobrazić jeszcze większe zdumienie tłumów, kiedy z grona uczniów Jezusa wstaje prosty, nieuczony rybak z prowincjonalnej Galilei i zaczyna wyjaśniać zgromadzonym, pobożnym Żydom, przybyłym z różnych części świata, to, czego właśnie są świadkami. I nie mówi o tym własnymi słowami, ale cytuje jednego ze starotestamentowych proroków, którego oni dobrze znali i te zapowiedzi, proroctwo doskonale znali. A w końcu ten dzień to również dzień, w którym Żydzi świętowali nadanie im przykazań, więc doskonała okazja do tego, żeby świętując słowo, które Bóg im dał, odwołać się do słowa i właśnie poprzez słowo, nie przez swoje własne przeżycia, nie przez swoje własne odczucia czy emocje, ale poprzez słowo nadać znaczenie temu, co naprawdę się wydarzyło. I oto Piotr odnosi całe to wydarzenie do tego starotestamentowego proroctwa, które zapowiadało przyjście dnia, kiedy to, co do tej pory było domeną wąskiej grupy ludzi, nagle staje się możliwe dla każdego człowieka, niezależnie od płci, wieku i pochodzenia. I tak jak Bóg, wylewając Ducha Świętego, przekracza, pokazuje, jak przekracza granice geograficzne i kulturowe, tak poprzez to, co Piotr mówi i co wyjaśnia, pokazuje, że to nie jest tylko kwestia granic geograficznych i kulturowych, ale to idzie dalej. Młodzi i starzy, kobiety i mężczyźni, wolni i niewolnicy. Bóg łączy ludzi nie tylko ponad granicami krajów, ale również ponad granicami płci, ponad granicami wieku, ponad granicami pochodzenia. Bóg tworzy zupełnie nowy lud. Coś nowego dzieje się, czego nie było jeszcze do tej pory w historii świata. I wylewając swojego ducha, daje im możliwość do tego, żeby szukali ratunku w Zbawicielu, każdemu, bez wyjątku. Zbawienie może stać się udziałem wszystkich ludzi. Nie jest już zamknięte dla pewnej wąskiej grupy ludzi, ale zostaje przedstawione każdemu człowiekowi. I w następnych słowach Piotr nie pozostawia żadnych wątpliwości, kto jest tym Zbawicielem. Izraelici, mówi Piotr, posłuchajcie tych słów. Będę mówił o Jezusie z Nazaretu. I mogę wyobrazić sobie taki szmer pomieszany oburzenia, pomieszanego z zaskoczeniem, bo przecież oni wszyscy doskonale pamiętają, co stało się 50 parę dni temu. Na tych samych ulicach tego samego miasta. Znają to imię. Myśleli, że ono już przeszło do historii razem z głośnymi okrzykami ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. Ale Piotr mówi, będę mówił o Jezusie z Nazaretu. Wskazał wam na Niego sam Bóg przez dzieła dokonane w mocy, przez cuda oraz znaki. Tego wszystkiego Bóg dokonał wśród was za Jego pośrednictwem. Sami o tym wiecie. Następnie został On wydany zgodnie z wcześniejszym postanowieniem i uprzednią wiedzą Boga. Jego to przybiliście do krzyża, wy, rękami ludzi lekceważących prawo i w ten sposób zamordowaliście. Bóg jednak wzbudził go, zerwał więzy śmierci. Było niemożliwe, aby on był przez nią trzymany. I parę fragmentów dalej dodaje. I oto właśnie Jezusa wzbudził Bóg, czego my wszyscy jesteśmy świadkami. Został on następnie wyniesiony do nieba. Tam zajął miejsce po prawej stronie Boga. Otrzymał od Ojca obietnicę Ducha Świętego. I tego Ducha wylał na nas, co sami widzicie i słyszycie. Bo to nie Dawid wstąpił do nieba, a jednak sam mówi. I Piotr znów sięga do słowa i wyjaśnia to, co się dzieje poprzez słowo, poprzez jeden z psalmów. Pan oświadczył memu Panu, usiądź po mojej prawicy, aż położę Twoich wrogów jako podnóżek dla Twoich stóp. A zatem niech wie to na pewno cały dom Izraela, że Bóg ustanowił Panem i Chrystusem, Panem i Mesjaszem, tego Jezusa, którego wy ukrzyżowaliście. Czytając te słowa, zastanawiamy się, czy to aby ten sam Piotr, który jeszcze nie tak dawno temu, niecałe 2 miesiące temu, tu, w tym samym mieście, zapierał się przed innymi, że nie znał Jezusa. Czy to ten sam człowiek, który z ukrycia obserwował Jego mękę i nie miał odwagi zbliżyć się pod krzyż, na którym Jego mistrz oddawał swoje ostatnie tchnienie? Czy to ten sam Piotr, który zaraz po Jego zmartwychwstaniu wolał łowić ryby zamiast łowić ludzi, do czego przecież powołał go jego nauczyciel tego dnia, kiedy zaprosił go do tego, aby ten poszedł za nim, zostawiając za sobą wszystko, co było dla niego ważne. Tak. To ten sam Piotr, ale już nie taki sam. Amerykański kaznodzieja Francis Chan powiedział kiedyś: nie chcę, aby moje życie można było wytłumaczyć bez Ducha Świętego. I to, co się stało z Piotrem, nie byłoby możliwe do wytłumaczenia, gdyby nie Duch Święty właśnie. Bo napełniony duchem, ten prosty rybak z Galilei odważnie patrzy w oczy ludziom, którzy mają swój udział w zamordowaniu Jezusa i mówi im to wprost, bez ogródek, wykazując krok po kroku, kim był ten, którego wydali na śmierć. Wtedy zarzekał się, że go nie znał. Dzisiaj mówi o nim tak, jakby znał go całe swoje życie. Jakby nie było ważniejszej osoby w jego życiu. I na podstawie pism wykazuje im, że ten, którego ukrzyżowali, to Pan i Mesjasz, na którego jako naród żydowski czekali przez całe wieki. To właśnie On. I mówi, głosi im dobrą nowinę, mówiąc o życiu Jezusa, Jego działaniu tu na ziemi, o Jego śmierci, zmartwychwstaniu, Jego w niebo wstąpieniu. I mówi też o obietnicy wylania Ducha, która właśnie stała się faktem. Obietnicy, którą Jezus złożył swoim uczniom, mówiąc, że przyjdzie taki dzień, kiedy On odejdzie, a oni otrzymają dar Ducha Świętego, który przypomni im wszystko to, czego się nauczyli. Przypomni im, wprowadzi w prawdę. Przypomni im wszystko. I Piotr przypomina sobie wszystko w natchnieniu Ducha Świętego. Nie może więcej milczeć. Nic dziwnego, że słysząc takie bezpośrednie słowa, zgromadzeni ludzie są głęboko poruszeni. Czytamy, że słowa te przeszyły ich do głębi. Przerażeni zwrócili się do Piotra i pozostałych apostołów. Drodzy bracia, co mamy teraz robić? Opamiętajcie się, odpowiedział Piotr, i niech każdy z was da się ochrzcić w imię Jezusa Chrystusa dla odpuszczenia waszych grzechów, a otrzymacie dar Ducha Świętego. Obietnica ta bowiem odnosi się do was, do waszych dzieci oraz do wszystkich nienależących do was. Ilu i tylko ich Pan Bóg, Pan nasz Bóg powoła. W inny też sposób, jeszcze wyraźniej, składał im mocne świadectwo, zachęcał: ratujcie się spośród tego wypaczonego pokolenia. Ci więc, którzy przyjęli jego słowa, zostali ochrzczeni i tego dnia dołączyło do nich około 3000 osób. To ciekawe, kiedy wsłuchujemy się w odpowiedź Piotra na przerażenie ludzi, którzy zdają sobie sprawę z tego, co zrobili i zdają sobie sprawę ze swojej winy. Piotr wypowiada te same słowa, od których swoją służbę tu na ziemi rozpoczął jego mistrz. Tak jak Jezus 3 lata wcześniej, wychodząc w Galilei, powiedział, zawołał, upamiętajcie się, bo przybliżyło się Królestwo Boże. W mojej osobie, mówi Jezus, przybliżyło się Królestwo Boże. Upamiętajcie się i wierzcie Ewangelii. Wierzcie dobrej nowinie o mnie. Piotr staje się echem tych samych słów sprzed 3 lat. I woła, upamiętajcie się. To znaczy, odwróćcie swoje życie o 180 stopni. Zawróćcie o 180 stopni i zmieńcie swoje myślenie o Jezusie. Przestańcie myśleć to, co myśleliście na Jego temat. Zmieńcie swoje myślenie, swoje zdanie o Jezusie i uwierzcie w prawdę tego, że On jest tym, kim mówił, że jest. I na dowód tego, na dowód swojej wiary, dajcie się ochrzcić w Jego imieniu na odpuszczenie grzechów. I mówi, to jest obietnica dla was, ale nie tylko dla was. To jest obietnica dla was, dla waszych dzieci, dzieci waszych dzieci, ale też dla tych, którzy nie są z was. Dla nie Żydów, to znaczy dla ciebie i dla mnie. 2000 lat temu Piotr mówi o tym, co stało się rzeczywistością przez następne wieki. Mówi o nas. Okazuje się, że obietnica przebaczenia grzechów nie jest zarezerwowana tylko dla pewnej wąskiej grupy ludzi, ale Bóg chce stworzyć coś, czego jeszcze nigdy nie było. Chce stworzyć swój nowy lud, który będzie budował swoją tożsamość w oparciu o prawdę przebaczenia grzechów, o prawdę tego, kim jest Jezus. Lud, który wreszcie zbuduje właściwe relacje z Bogiem, w oparciu o przebaczenie, o łaskę i miłosierdzie. Bo każdy człowiek jest grzeszny. I każdy człowiek nosi w sobie pragnienie głębokiej relacji z Bogiem. Jak pisał kilka wieków później święty Augustyn, niespokojne jest serce moje, dopóki nie spocznie w Tobie. I to właśnie dlatego już za 2 tygodnie w Zakościelu będziemy robić to, co tu, w tej społeczności, robimy od samego początku powstania naszej wspólnoty. Będziemy zanurzać kolejnych 8-10 osób. Zanurzać w pilicy na znak ich opamiętania i wyznania wiary w Jezusa Chrystusa. To nie jest tylko zwykły rytuał, który bezmyślnie powtarzamy, ale wyraz posłuszeństwa wobec nakazu Jezusa i Jego apostołów. I też widoczny znak dla świata, naszej śmierci dla starego i narodzenia się do nowego życia. Jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, a jesteś w miejscu, w którym wierzysz w to, co Jezus dla ciebie uczynił, wierzysz w to, kim On jest, ale brakuje ci tej kropki nad i, to jest właśnie kropka nad i. Bo kiedy Duch nas napełnia, możemy pomóc innym uporządkować swoją relację z Bogiem, wskazując na Jezusa. I dopiero z takich ludzi, którzy zawierzyli całe swoje życie Jezusowi i zostali napełnieni Jego Duchem, dopiero takich ludzi Bóg uzdalnia do tworzenia wspólnoty, do stworzenia wspólnoty innej niż wszystkie. Trwali oni w nauce apostolskiej. We wspólnocie razem łamali chleb i nie ustawali w modlitwie. Każda osoba była przejęta lękiem przed Panem, ponieważ za sprawą apostołów działo się wiele cudów i znaków, a wszyscy wierzący trzymali się razem i mieli wszystko wspólne. Sprzedawali przy tym posiadłości oraz mienie i uzyskane w ten sposób środki dzielili między sobą zgodnie z tym, jaką kto miał potrzebę. Codziennie też jednomyślnie gromadzili się w świątyni, a łamiąc chleb po domach, przyjmowali pokarm z wielką radością i w prostocie serca. Wielbili przy tym Boga i cieszyli się łaskawym przyjęciem u całego ludu. Pan natomiast codziennie dodawał do ich grona tych, którzy dostępowali zbawienia. Oto Bóg poprzez wylanie Ducha Świętego przekracza wszystkie granice geograficzne i kulturowe, ale nie tylko to. Przekracza również granice między płciami, granice między wiekiem ludzi, granice między statusem ludzi wolnych i niewolnych. dotyka tego, co najgłębsze i pomaga ludziom wyprostować swoją relację z Bogiem. A kiedy to się staje, napełnieni Duchem Świętym ludzie mogą wreszcie stworzyć wspólnotę, jakiej nie ma nigdzie indziej. A ta pierwsza wspólnota naśladowców Chrystusa wcale nie była idealna. Była złożona z ludzi, którzy jeszcze nie tak dawno wołali do Piłata: ukrzyżuj go, ukrzyżuj go. To są ci sami ludzie. Ale teraz coś się wydarzyło i napełnieni Duchem Świętym czytamy o nich, że byli gotowi oddać życie za siebie. Wtedy chcieli odebrać życie komuś, a teraz byli gotowi oddać swoje własne życie za innych, dzieląc się wszystkim, co mają. I tylko wtedy, kiedy zaczniemy budować właściwą relację z Bogiem, jesteśmy w stanie nawiązać prawdziwe, głębokie, autentyczne relacje z innymi ludźmi, które nie są oparte o darmowe przytulanie, które trwa przez krótką chwilę i niczego nie zmienia, ale są oparte o prawdę i miłość, które trwają wiecznie i zmieniają wszystko, absolutnie wszystko. Dlatego Kościół, wspólnota jest tak niezwykłym miejscem na ziemi. Nie ma drugiego takiego. Nie ma drugiej podobnej do tej. Choć złożona z grzesznych, połamanych, nieidealnych ludzi, jest jedynym miejscem, w którym w prawdzie i miłości możemy uczyć się tego, jak być tym, jak być tacy, jakimi Bóg chce, żebyśmy byli. I to właśnie Kościół, wspólnota jest nadzieją dla świata, jest ratunkiem dla świata w tym sensie, że pozwala stworzyć relacje między ludźmi, których nie można stworzyć nigdzie indziej, ponieważ nigdzie indziej nie można stworzyć relacji z Duchem Świętym czy poprzez Ducha Świętego. To Duch Święty uzdalnia ludzi do tego, dotyka w nich tego, co najgłębsze. I jeżeli bierzemy to na poważnie, to wszystko zmienia. I uczymy się żyć tak, jak nigdzie indziej żyć nauczyć się nie możemy. Ale nie tylko my. Czytamy, że ta wspólnota, w której wszyscy żyli wspólnie i jednomyślnie, była jak magnes, przyciągający jednych i budzący szacunek u innych. Nie mieli żadnych programów ewangelizacyjnych, nie wychodzili na ulicę z żadnymi informatorami, nie robili niczego wielkiego, ale żyli między sobą i byli jak magnes. Było między nimi coś, co sprawiało, że jedni byli przyciągani, a drudzy, nawet jeżeli nie czuli się przyciągnięci, to mieli ogromny szacunek do nich. I nawet jeżeli wiemy, że ci ludzie nie byli idealni, o czym świadczą chociażby listy apostoła Pawła czy Jana, to było w tej wspólnocie, w tej grupie ludzi coś niesamowitego, coś absolutnie niepowtarzalnego, co nie pozwalało innym przejść obok niej obojętnie. Bo budując relacje ze sobą oparte na prawdzie i miłości, doświadczali Boga, a inni, patrząc na nich, budując relacje z nimi, też tego Boga doświadczyć mogli. Pastor John Ortberg tak opisuje Kościół. Jego piękno jest nie do opisania. Jego zdolności mogą zaprzeć dech w piersi. Jego potencjał jest nieograniczony. Daje ukojenie tym, którzy się smucą, uzdrawia rany chorych, podnosi na duchu przygnębionych, wyjaśnia prawdę tym, którzy jej potrzebują, stawia mosty dla szukających, kruszy łańcuchy zniewolenia, oferuje akceptację i zrozumienie, zabiera strach, uwalnia z opresji, daje tym, którzy potrzebują, otwiera ramiona na innych. A to dlatego, że przesłanie radykalnie zmieniającej ludzkie życie miłości zostało powierzone Kościołowi, któremu Bóg złożył swoje obietnice nowego przymierza i nowego życia. Kiedy chwytamy się Bożych obietnic i czynimy je naszą własnością, to Bóg może w nas i przez nas dokonywać zadziwiających rzeczy. To o Tobie i o mnie. Bo kiedy Duch nas napełnia, możemy doświadczyć Boga. nie żyjąc w pojedynkę, ale budując wspólnotę opartą na prawdzie i miłości. Bo tylko chrześcijańska wspólnota, i mówię to z pełną odpowiedzialnością, nie jako pastor, ale jako naśladowca Chrystusa, który próbuje czytać Słowo i podążać za Nim każdego dnia i konfrontować się z Nim, jestem o tym absolutnie przekonany, że tylko chrześcijańska wspólnota, w której jako uzdolnieni przez Ducha Świętego ludzie możemy zbudować właściwą relację z Bogiem i prawdziwe relacje z ludźmi, tylko chrześcijańska wspólnota jest odpowiedzią na najgłębsze pragnienia ludzkiego serca w świecie, w którym łatwiej o darmowe przytulanie niż o kosztowne relacje. Dlatego wierzę w Kościół. I dlatego kocham mój Kościół, nie tylko tę wspólnotę tu na Jerozolimskiej, ale Kościół rozsiany po całej ziemi. Zdaję sobie sprawę z tego, że gdyby nie Kościół, nie bylibyśmy świadkami wielu przemian, wielu zmian społecznych, politycznych, gospodarczych, ponieważ to Kościół wniósł ze sobą pojęcia, wokół których które przez lata zmieniały politykę i świat. Kościół ma swoje wady i ma swoje ciemne karty historii, ale w żaden sposób nie zmienia to faktu, że to jest jedyna wspólnota, w której można doświadczyć właściwych relacji z Bogiem i głębokich, prawdziwych relacji z ludźmi, które są odpowiedzią na najgłębsze pragnienia ludzkiego serca. Tamtego dnia, kiedy Kasia przyszła na jedno ze spotkań dla kobiet, wzbudziła małe zainteresowanie. Mocny makijaż, dziwnie upięte włosy, obcisłe spodnie, bluzka. Przysiadła się do jednego stolika z grupą kobiet, których w ogóle nie znała. Niewiele mówiła, raczej słuchała, kiedy prowadząca opowiadała o Bogu, który może zmienić każde życie, ukradkiem odwracała wzrok, żeby nikt nie widział, że płacze. Kilka dni później przyszła na pierwsze w swoim życiu nabożeństwo. Pastor tamtej społeczności, mój znajomy, zastanawiał się, czy aby na pewno nie pomyliła miejsca, ale podszedł do niej, przywitał się i wskazał miejsce w jednym z wolnych rzędów. Przez następne półtorej godziny chłonęła każde słowo. To wyśpiewywane i to wypowiadane. A na kolejne nabożeństwo przyszła już ze swoim mężem, który dla świętego spokoju postanowił sprawdzić, kim są ci ludzie i ten Bóg, o których jego żona nie mogła przestać mówić od tygodnia. I tego dnia on, siedząc na krześle, usłyszał po raz pierwszy w życiu o łasce, którą Bóg ma dla każdego grzesznika. I w głębi serca wiedział, że były to słowa skierowane prosto do niego. Od tego dnia to, co miało być krótkim epizodem, stało się stałym zwyczajem. Zaraz też zostali zaproszeni na kolację do jednej rodziny z tej społeczności. Później wspólny wypad na weekend z innym małżeństwem. W pewnym momencie nie wyobrażali już sobie, że można spędzić tydzień bez spotkania z ludźmi ze społeczności, czy to w nabożeństwie, czy to poza nim. Wkrótce zaczęli rozmawiać o swoich problemach małżeńskich. I nie były to łatwe rozmowy. Trzeba było stanąć w prawdzie Bożego Słowa i zacząć zmieniać rzeczy, które nie były właściwe. Ale z pomocą jednego z duszpasterzy powoli zaczęli porządkować swoje wspólne życie. A niedługo potem zgłosili się do chrztu. I kiedy Kasia opowiadała historię swojego nawrócenia, powiedziała coś takiego. Kiedy zaczęłam przychodzić na nabożeństwa, zdałam sobie sprawę, że po raz pierwszy w życiu nikt mnie nie ocenia. Nikt mnie nie przekreśla i nie muszę na siłę starać się przekonać ludzi, żeby mnie pokochali. Po raz pierwszy w życiu nie muszę żebrać o miłość, ale wiem, że jestem kochana i mogę pozostać sobą, jednocześnie zmieniając w swoim życiu to, co się Bogu nie podoba. Dziś wreszcie czuję, że żyję i wierzę, że Jezus Chrystus jest moim Panem i Zbawicielem i dlatego chcę przyjąć chrzest. Kiedy Bóg napełnia nas swoim duchem, możemy wreszcie zacząć żyć naprawdę dla Niego i dla innych.